Wydawnictwo Supernowa i Fonopolis przedstawiają Andrzej Sapkowski, Wiedźmin, Miecz Przeznaczenia.
Granica możliwości.
Nie wyjdzie stamtąd, mówię wam!
Powiedział Pryszczatny z przekonaniem, kiwając głową.
Już godzina i ćwierć, jak tam wlazł. Już po nim!
Mieszczanie, stłoczeni wśród ruin, milczeli, wpatrzeni w ziejący w rumowisku czarny otwór, w zagruzane wejście do podziemi. Grubas w żółtym kubraku przestąpił z nogi na nogę, chrząknął, zdjął z głowy wymięty biret.
Poczekajmy jeszcze,
powiedział, ocierając pot z rzadkich brwi.
Na co?
Prychnął Pryszczaty.
Tam w lochach siedzi Bazyliszek, zapomnieliście, wujcie? Kto tam wchodzi, ten już przepadł. Mało to ludzi poginęło? Na co tedy czekać?
Umawialiśmy się przecie.
Mruknął niepewnie Grubas.
Jakże tak? Z żywym się umawialiście, wujcie!
Rzekł towarzysz Pryszczatego, olbrzym w skórzanym rzeźnickim fartuchu.
A nynie on martwy. Pewne to jak słońce na niebie. Z góry było wiadomo, że na zgubę idzie, jako i inni przed nim. Przecie on nawet bez zwierciadła polas, z mieczem tylko. A bez zwierciadła Bazyliszka nie zabić. Każdy to wie.
Zaoszczędziliście grosza, wujcie,
dodał Pryszczaty.
Bo i płacić za Bazyliszka nie ma komu. Idźcie tedy spokojnie do dom. A konia i dobytek czarownika my weźmiemy. Żal dać przepadać dobru.
Ano,
powiedział rzeźni.
Cielna klacz, a juki nieźle wypchane. Zajrzyjmy do środka.
Jakże tak? Co się?
Milczcie, wujcie, i nie mieszajcie się, bo guza złapiecie!
Ostrzegł Pryszczaty.
Cielna klacz!
Powtórzył rzeźnik.
Zostaw tego konia w spokoju, kochasiu.
Rzeźnik odwrócił się wolno w stronę obcego przybysza, który wyszedł zza załomu muru z zapleców ludzi zgromadzonych dookoła wejścia do lochu. Obcy miał kędzierzawe, gęste, kasztanowate włosy, brunatną tunikę na watowanym kaftanie, wysokie jeździeckie buty i żadnej broni.
Odejdź od konia,
powtórzył, uśmiechając się zjadliwie.
Jakże to? Cudzy koń, cudze juki, cudza własność, a ty podnosisz na nie swoje kaprawe oczka? Wyciągasz ku nim parszywą łapę? Godzi się tak?
Pryszczaty, powoli wsuwając rękę za pazuchę kurty, spojrzał na rzeźnika. Rzeźnik kiwnął głową, skinął w stronę grupy, z której wyszło jeszcze dwóch krępych, krótko ostrzyżonych. Obaj mieli pałki, takie, jakimi w rzeźni głuszy się zwierzęta.
Ktoście to niby?
Spytał Pryszczaty, nie wyjmując ręki zza pazuchy.
Żeby nam prawić, co się godzi, a co nie!
Nic ci do tego, kochasiu.
Broni nie nosicie.
Prawda?
Obcy uśmiechnął się jeszcze zjadliwiej.
Nie. Noszę.
To niedobrze.
Pryszczaty wyjął rękę zza pazuchy razem z długim nożem.
To bardzo niedobrze, że nie nosicie.
Rzeźnik też wyciągnął nóż, długi jak kordelas. Tamci dwaj postąpili do przodu, unosząc pałki.
Nie muszę nosić,
rzekł obcy, nie ruszając się z miejsca.
Moja broń chodzi za mną.
Za ruin wyszły, stąpając miękkim, pewnym krokiem, dwie młode dziewczyny. Tłumek natychmiast rozstąpił się, cofnął, przerzedził. Obie dziewczyny uśmiechały się, błyskając zębami, mrużąc oczy od kącików, których biegły ku uszom szerokie, sine pasy tatuażu. Mięśnie grały na mocnych udach, widocznych spod rysich skór otaczających biodra, na nagich, krągłych ramionach powyżej rękawic z kolczastej siatki. Z ponad barków, też osłoniętych kolczugą, sterczały rękojeści szabel. Pryszczaty wolno, wolniutko zgiął kolana, upuścił nóż na ziemię. dziury w rumowisku rozległ się grzechot kamieni. Chrobot. Po czym z ciemności wynurzyły się dłonie wczepione w poszczerbiony skał muru. Za dłońmi pojawiły się kolejno głowa o białych, przypruszonych ceglanym miałem włosach, blada twarz, rękojeść miecza wystająca z nad ramienia. Tłum zaszemrał. Białowłosy, garbiąc się, wytaszczył z dziury dziwaczny kształt. Cudaczne cielsko utytłane w pyle przesiąkniętym krwią. Dzierżąc stwora za długi jaszczurczy ogon, rzucił go bez słowa pod nogi grubego wójta. Wójt odskoczył. Potknął się o zwalony fragment muru, patrząc na zakrzywiony ptasi dziób, błoniaste skrzydła i sierpowate szpony na pokrytych łuskami łapach. Na wydęte podgardle, kiedyś karminowe, obecnie brudno-rude, na szkliste wpadnięte oczy.
Oto bazyliszek,
rzekł białowłosy, otrzepując spodnie z kurzu.
Zgodnie z umową. Moje 200 lintarów, jeśli łaska. Uczciwych lintarów, mało oberżniętych. Sprawdzę, uprzedzam.
Wójt drżącymi dłońmi wysupłał sakiewkę. Białowłosy rozejrzał się. Na moment zatrzymał wzrok na pryszczatym, należącym koło jego stopy nożu. Popatrzył na mężczyznę w brunatnej tunice. Na dziewczyny w rysich skórach.
Jak zwykle.
Powiedział, wyjmując trzos z rozdygotanych rąk wójta.
Nadstawiam dla was karku za marny pieniądz, a wy tymczasem dobieracie się do moich rzeczy. Nigdy się zaraza z wami nie zmienicie.
Nie ruszane.
Zamamrotał rzeźnik, cofając się. Tamci z pałkami już dawno wtopili się w tłum.
Nieruszone wasze rzeczy, panie.
Wielcem rad.
Białowłosy uśmiechnął się. Na widok tego uśmiechu, kwitnącego na bladej twarzy jak pękająca rana, tłumek zaczął się szybko rozpraszać.
I dlatego, bratku, ty też nie będziesz ruszony. Odejdź w pokoju, ale odejdź prędko.
Pryszczaty tyłem też chciał się wycofać. Pryszcze na jego pobielałej nagle twarzy uwydatniły się brzydko.
Hej, poczekaj!
Rzekł do niego człowiek w brunatnej tunice.
Zapomniałeś o czymś.
O czym, panie?
Wyjąłeś na mnie nóż.
Wyższa z dziewcząt zakolebała się nagle na szeroko rozstawionych nogach, zakręciła w biodrach. Szabla wydobyta nie wiadomo kiedy świsnęła ostro w powietrzu. Głowa pryszczatego wyleciała w górę łukiem, wpadła do ziejącego lochu. Ciało runęło sztywno i ciężko jak zrąbany pień pomiędzy pokruszone cegły. Tłum wrzasnął jednym głosem. Druga z dziewczyn z dłonią na rękojeści zwinnie obróciła się, zabezpieczając tył. Niepotrzebnie. Tłum, potykając się i przewracając na rozwalinach, co sił w nogach, zmykał ku miastu. Na czele w imponujących podskokach sadził wójt, zaledwie o kilka sążni wyprzedzając ogromnego rzeźnika.
Piękne uderzenie,
skomentował zimno białowłosy, dłonią w czarnej rękawicy osłaniając oczy od słońca.
Piękne uderzenie z errikańskiej szabli. Czoło chylę przed wprawą i urodą wolnych wojowniczek. Jestem Geralt z Rivii.
A ja?
Nieznajomy w brunatnej tunice wskazał na wyblakły herb na przodzie ubioru, przedstawiający trzy czarne ptaki siedzące w równym rzędzie pośrodku jednolicie złotego pola.
Jestem Borch. Zwany Trzykawki, a to moje dziewczęta. Tea i Wea, tak je nazywam, bo na ich prawdziwych imionach można sobie język odgryźć. Obie, jak słusznie się domyśliłeś, są zerlikankami.
Dzięki nim, zdaje mi się, mam jeszcze konia i dobytek. Dziękuję wam, wojowniczki. Dziękuję i wam, pani Borch.
Trzykawki, i daruj sobie tego pana. Czy coś cię zatrzymuje w tej mieścinie? Geralcie z Rivii.
Wręcz przeciwnie.
Doskonale. Mam propozycję. Niedaleko stąd, na rozstajach przy drodze do portu rzecznego, jest oberża. Nazywa się Pod Zadumanym Smokiem. Tamtejsza kuchnia nie ma sobie równych w całej okolicy. Wybieram się tam właśnie z myślą o posiłku i noclegu. Byłoby mi miło, gdybyś zechciał dotrzymać mi towarzystwa.
Bor!
Białowłosy odwrócił się od konia, spojrzał nieznajomemu w oczy.
Nie chciałbym, żeby jakieś niejasności wkradły się pomiędzy nas. Jestem wiedźminem.
Domyśliłem się. Ale powiedziałeś to takim tonem, jakbyś mówił: jestem trędowaty.
Są tacy,
rzekł Geralt wolno,
którzy przedkładają kompanię trędowatych nad towarzystwo wiedźmina.
Są i tacy,
zaśmiał się trzy kawki,
którzy przedkładają obce nad dziewczęta. Cóż tylko im współczuć, jednym i drugim. Ponawiam propozycję.
Geralt zdjął rękawicę, uścisnął wyciągniętą ku sobie dłoń.
Przyjmuję, ciesząc się z zawartej znajomości.
W drogę zatem! Bom! Zgładniało!